Domy pisarzy. Marzena Mróz-Bajon. Wydawnictwo Marginesy. Czyta Anna Jaworska. Kawior u Tiffany'ego. Kiedy Truman Capote, jeden z pierwszych pisarzy celebrytów, pod koniec lat 50. ubiegłego wieku pisał Śniadanie u Tiffany'ego, luksusowy salon z biżuterią był miejscem elitarnym i dostępnym dla nielicznych. Bohaterka opowiadania, panna Holly Golightly, posługująca się wizytówką z napisem W podróży, skupia cechy zaprzyjaźnionych z Capotem ekscentrycznych, nowojorskich bywalczyń, zwanych przez pisarza łabędzicami. Gerard Clark, jego biograf, był wręcz zdania, że co druga znajoma Capota uważała się za pierwowzór tej szalonej dziewczyny. Dla marzącej o spokoju i życiowej stabilizacji Holly, sklep Tiffany'ego był oazą bezpieczeństwa. Zwariowana, urocza, wyrachowana, a zarazem niewinna, marząca o życiu u boku milionera, wysiadała nad ranem z taksówki i zaglądając przez szybę do Tiffany'ego, wyjmowała z papierowej torebki drożdżówkę oraz kubek z kawą i fantazjowała o śniadaniu w tym bezpiecznym, jej zdaniem, miejscu. Opowiadanie pełne wdzięku i zaskakujące jak na tamte czasy odniosło ogromny sukces. Na jego podstawie powstał w 1961 roku film z Audrey Hepburn, który można uznać za pierwszą komedię romantyczną. Podobno w rolę głównej bohaterki miała się wcielić zaprzyjaźniona z Trumanem Marilyn Monroe. Tekst Capota był nowy, świeży, prowokujący, wręcz obrazoburczy. Z pewnością zapowiadał też przemianę amerykańskiej obyczajowości, a postać Holly szybko stała się ikoną kultury. Zarówno Capote, jak i nimfetka Holly zawładnęli wyobraźnią kolejnych pokoleń do tego stopnia, że dziś można zjeść śniadania, nawet lunch i podwieczorek u Tiffany'ego przy 5 Alei. W sklepie, który zajmuje 4 piętra, w jednej z najlepszych lokalizacji w mieście, panuje przyjemny chłód. Rzędy regałów z biżuterią stoją tu od ponad 100 lat, jako uosobienie porządku świata. Pierwsze w rzędzie są bransoletki. Za nimi leżą kolczyki i dalej pierścionki. Wśród oferowanych tu kruszców dominują złoto w różnych kolorach i platyna. Wybór kamieni jest ogromny, ale szafiry, rubiny i szmaragdy nikną wśród bardziej lub mniej okazałych diamentów. Im wyższe piętro Tiffany'ego, tym chłodniej i drożej. Pierścionki zaręczynowe lub rozwodowe w cenie kilku milionów dolarów znajdują się w specjalnych gablotach na piętrze przedostatnim. Po takim zakupie nie pozostaje już nic innego, jak tylko zjeść coś w niedawno otwartej The Blue Box Cafe, pod warunkiem jednak, że miesiąc wcześniej zarezerwowaliśmy stolik. Chętnych nie brakuje. Ściany i kanapy restauracji mają charakterystyczną dla logo Tiffany'ego barwę turkusowego błękitu. Taką jak słynne Blue Boxes, do których pakowane są zakupione w sklepie kosztowne drobiazgi. Tego samego koloru są również pieprzniczki, talerze i ciastka. Restauracja jest otwarta od poniedziałku do soboty od 10 do 17.30, a w niedzielę od 12 do 16.30. Najwyraźniej więc kolacji u Tiffany'ego zjeść nie można. Co wybrałaby na śniadanie u Tiffany'ego Holly Golightly? Sezonowe owoce z croissantem podawane są tu z kremem czekoladowo-orzechowym, masłem i wiśniowym dżemem. A może wolałaby bajgla z wędzonym łososiem, jajko na miękko serwowane w towarzystwie kiełbaski i sera pecorino? Do wyboru jest również tost z modnym w Nowym Jorku o każdej porze roku awokado, z dodatkiem szczawiu, ziaren słonecznika i kiełków oraz gofry z wiśniami i rodzynkami polane syropem klonowym. Każda z tych pozycji kosztuje $32. Można tu również zamówić śniadanie 10-karatowe, składające się z porcji 30 gramów syberyjskiego kawioru, podawanego na blinie ze skropioną cytryną śmietaną. Koszt $100. Na odchodnym można skosztować turkusowo-błękitnego ciasteczka, którego osobiście nie polecam. Jest mdłe, tak jak jego kolor. Truman Capote, pochodzący z Luizjany, czuł się w tyglu Nowego Jorku niczym ryba w wodzie. Ekscentryk, rozmyślnie ekshibicjonistyczny, zmienny w upodobaniach, Uwielbiał codziennie przypominać światu o swoim istnieniu. Maleńki wzrostem z niebywałym głosem, który ponoć brzmiał jak nic innego na ziemi, naznaczony wielkim talentem życia na pokaz. Doskonale odnalazłby się w mediach społecznościowych XXI wieku jako pierwszy celebryta. Kochał plotki i twierdził, że 95% materiału do książek czerpie z konwersacji. Interesował się ludźmi tak jak inni operą. Miał niezwykły talent do absorpcji, zapamiętywania słów i zwrotów, a wreszcie dobudowywania nastroju i pełnej rytmu frazy dialogu. Odtwarzając ludzkie zachowania, uwzględniał najdrobniejsze detale. Ponadto miał wielką zdolność do umiejscawiania samego siebie w tym, co go w danym momencie najbardziej interesowało. Identyfikował się ze swoimi postaciami. Wręcz wnikał w nie. –